Miłość to nie spontaniczność. Właściwe zadanie naszej miłości do Boga polega na słuchaniu Jego napomnień, posłuszeństwie Jego przykazaniom, zaufaniu Jego obietnicom. Ze świętego Hilarego z Poitiers. Żyjemy w czasach, w których większe znaczenie nadajemy szczerości niż prawdzie, tolerancji niż prawości, spontaniczności niż miłości. Można by jeszcze oczywiście pokazać inne przewartościowania, które są wynikiem następujących przemian w duchu czasów, w których żyjemy. Wszystkie wspomniane przewartościowania znajdują swoje negatywne odzwierciedlenie w konkretnych ludzkich działaniach i zachowaniach. Jeśli chodzi o ludzkie relacje, na których nam szczególnie zależy i które decydują o jakości naszego życia, to wydaje się, że szczególnie szkodliwa jest ta tendencja, która podnosi spontaniczność do najwyższej zasady mającej kierować ludzkim działaniem, a w konsekwencji także być miarą ludzkiej miłości, tego najwyższego działania, do którego człowiek jest zdolny. Wychodząc z założenia, że w miłości nie może być niczego z góry ustalonego, zarówno jeśli chodzi o jej genezę, jak i punkt dojścia, ponieważ zasadza się ona na ludzkiej wolności, dochodzi się zatem do stwierdzenia, że w takim razie miłością jest tylko to, co w człowieku rodzi się spontanicznie, czyli bez początkowych założeń, bez odwoływania się do konkretnych zasad, czy też bez nastawienia na osiągnięcie określonego celu. W ten sposób tylko to, co dyktuje pojawiająca się sytuacja i co zostaje wzbudzone porywem chwilowego samopoczucia, miałoby mieć sens i znaczenie dla człowieka. A odnosi się to zarówno do miłości Boga, jak i miłości do człowieka. Tymczasem, jak słyszeliśmy, święty Hilary proponuje zupełnie inną wizję miłości Boga, która ma także pełne zastosowanie w odniesieniu do miłości drugiego człowieka. Miłość więc zakłada słuchanie Boga, posłuszeństwo Jego przykazaniom, zaufanie Jego obietnicom. Możemy powiedzieć więc, że zakłada uporządkowanie w oparciu o bardzo konkretne założenia. Ta wizja sytuuje się na antypodach propozycji, jakie formułuje się w dzisiejszej sytuacji duchowej. Może jednak warto by pomyśleć trochę więcej właśnie o wizji ojców Kościoła i zapytać się, czy nie ma nam ona coś decydującego do zaproponowania.